Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji Trwam. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Temat: młodzi lekarze w systemie służby zdrowia. Po raz trzeci podejmujemy w ostatnim czasie temat związany z młodymi lekarzami, gościem ich w studiu. A są to Olga Pietrzak, lekarz w trakcie specjalizacji z ginekologii.
Położnictwa, dokładnie.
I położnictwa, tak. Urszula Knych, lekarz w trakcie stażu podyplomowego. Przyszły chirurg. Takie są przynajmniej marzenia. Mikołaj Sinica, lekarz w trakcie stażu podyplomowego. Przyszły psychiatra, jak Bóg da. I Damian Patecki, lekarz w trakcie specjalizacji z anestezjologii intensywnej terapii, czyli znieczulenia.
Tak.
Młodzi lekarze w systemie ochrony zdrowia, jak widać na załączonym obrazku, patrząc na to, na jakim etapie państwo są bycia lekarzami, zdobywania tutaj wykształcenia i doświadczenia lekarskiego, wszystko jest jasne. Spróbujmy odpowiedzieć sobie, naszym odbiorcom, na proste pytanie, jak zostać lekarzem.
Przede wszystkim
Mikołaj Sinica.
Trzeba zdać dobrze maturę.
O nie, nie zgodziłabym się. Przede wszystkim trzeba chcieć.
Przede wszystkim chcieć. No, to jest dobry początek. Ale oprócz chęci, już z tymi bardzo dobrymi wynikami, około 10% z każdej matury rozszerzonej z biologii, chemii, często też fizyki, aplikujemy na studia. Jeśli się uda, możemy wybrać jedną z obecnie 15 chyba uczelni medycznych w Polsce, w tym już nawet dwóch prywatnych uczelni. Potem czeka nas 6 lat studiów, bardzo ciężkich, wymagających studiów. 2 lata w tym nauk nieklinicznych i 4 lata nauk klinicznych. W większości, gdzie codziennie, praktycznie codziennie jesteśmy w szpitalu, od rana pracujemy z pacjentami, z lekarzami. Ogromna ilość bardzo ciężkich egzaminów i po tych 6 latach, które mimo że to są to studia jednolite, nie kończą się egzaminem magisterskim, zaczynamy staż podyplomowy. Trwa on 13 miesięcy. W tym czasie...
Czym kończą się te studia sześcioletnie? Tak po prostu na staż medyczny? Czy jest jakiś egzamin?
Po skończeniu wszystkich egzaminów, odbyciu wszystkich zajęć, nie kończą się na obroną pracy, chociaż wiele osób już w trakcie studiów zaczyna własne projekty badawcze lub nawet przygotowywanie się do pracy doktorskiej przyszłej.
Rozpoczynamy staż, mamy wtedy ograniczone prawo wykonywania zawodu i po ukończonym stażu, często również w trakcie, możemy podejść do tego ostatecznego, końcowego egzaminu, który tak naprawdę jest egzaminem z całych studiów, a również z tego praktycznego roku stażowania.
Znaczy teraz to się zmieniło i lekarze na stażu mają pełne prawo wykonywania zawodu.
Tyle, tylko w miejscu odbywania pracy.
Ograniczone co do miejsca.
Tak,
mogą jeszcze dorabiać w innych placówkach ochrony zdrowia. I z tego powodu dorabiają w innych.
Tak zwany lekarz stażysta, który jest przypisany do konkretnego szpitala i w danym szpitalu może pełnić praktykę już w sposób odpowiedzialny. W wymiarze jakim? Godzinowym?
7 godzin 35 minut mamy, plus tygodniowo 10 godzin 5 minut dyżurów. W związku z czym pracujemy jakby na zupełnie normalnym, pełnym etacie.
Jakie decyzje wtedy taki lekarz podejmuje, z jakimi przypadkami się spotyka?
Znaczy tak, my samodzielnie nie podejmujemy ostatecznie żadnych decyzji. Zasada jest taka, że na każdym oddziale, bo to wygląda tak, że mamy po kilka tygodni na różnych oddziałach, na przykład na anestezjologii, na ginekologii, na chirurgii i na każdym z tych oddziałów mamy naszego opiekuna, który jakby...
Nadzoruje
to, co my robimy i jakby podpisuje się, powiedzmy, pod naszymi decyzjami. Więc jeżeli czegoś nie jesteśmy pewni, to musimy zawsze zapytać i zawsze musi to być skontrolowane.
Czyli to jest taki okres jednego roku bycia stażystą.
13 miesięcy.
I potem rozpoczyna się okres bycia rezydentem.
Nie do końca tak jest. To
strasznie to skomplikowane.
Większość młodych lekarzy chce się uczyć i wtedy stara się rozpocząć specjalizację w dziedzinie, która danego lekarza wyjątkowo interesuje. tych specjalizacji obecnie też jest bardzo wiele.
50-60.
Jeśli uda nam się dostać na wybraną specjalizację w wybranym miejscu, to albo możemy rozpocząć rezydenturę.
To znaczy, jeżeli uda nam się, czyli to jest też utrudnione?
To znaczy, że corocznie są dwa rozdania rezydentur. Jako młody lekarz po ukończonym stażu można aplikować w jednym województwie na jedną wybraną specjalizację. I wtedy, jeśli są miejsca w tym danym województwie,
tak.
Na przykład w obecnym zdaniu zimowym z 60 specjalizacji jedynie kilkanaście miało otwarte miejsca i to były zazwyczaj pojedyncze miejsca. Jeśli są te miejsca, można aplikować, jeśli nie, to trzeba czekać do następnego rozdania.
I niestety też trzeba napisać egzamin lepiej niż swoi koledzy z roku, żeby w dane miejsce się dostać, tak? Bo o przyjęciu na specjalizację, szczególnie w trybie rezydenckim, decyduje wynik z końcowego egzaminu lekarskiego.
Jeżeli ktoś nie rozpoczął tej specjalizacji, nie otrzymał szansy na rezydenturę, czym się może zajmować?
To znaczy tak, może rozpocząć specjalizację w trybie etatowym, czyli po prostu zostaje zatrudniony przez szpital, ale jest to bardzo trudne do uzyskania, ponieważ za nasze miejsca rezydenckie płaci ministerstwo, więc szpital jakby dostaje darmowego pracownika. W związku z czym żaden szpital...
Jeżeli nie ma rezydentury, to danemu pracownikowi musi zapłacić.
Musi zapłacić. W związku z czym jakby rzadko szpitale chcą takich ludzi przyjmować na specjalizację.
Ewentualnie. Wolontariatu.
Chcą przyjmować, ale za darmo, bez płacenia.
Z punktu widzenia szpitali nie dziwi, jeżeli są problemy finansowe, no to gdzieś to może nas nie dziwić. No ale zostajmy przy tym podstawowym pytaniu, jak zostać lekarzem. I rozumiem, że po odbyciu stażu,
tak,
po zdaniu tego egzaminu, każdemu z Państwa przysługuje tytuł lekarza?
Tak, lekarza.
Lekarza już mamy po zakończeniu studiów.
Po zakończeniu studiów.
A po stażu mamy pełne prawo wykonywania zawodu. I wtedy już możemy pracować w dowolnym miejscu. Oczywiście w takim, co do którego mamy kompetencje, ponieważ kodeks etyki zawodowej mówi jasno, że lekarz nie powinien robić rzeczy, których nie umie.
Też kolejna rzecz bardzo, bardzo logiczna. Ale proszę mi wytłumaczyć, co to znaczy realnie, że rozumiem, ukończyłem studia, zdałem egzamin, jestem lekarzem. Nie dostaję się na rezydenturę, więc co ja mogę robić?
Jest wtedy szereg możliwości. Tak jak koleżanka mówiła, możemy rozważyć wolontariat, możemy rozważyć etat, jeśli się znajdzie. Jeszcze mamy możliwość dorabiania podstawowej opiece zdrowotnej pod jakimś lekarzem rodzinnym.
Pod jakimś, czyli też potrzebuje taki lekarz opiekuna swojego, tak?
To znaczy nie do końca. Tu bardziej chodzi o to, że lekarz rodzinny, który jest specjalistą, bo tutaj też to pacjenci czasami mylą, czy lekarz rodzinny jest lekarzem takim ogólnym po studiach, czy on ma specjalizację. On ma specjalizację, on jest po prostu szeroko wykształconym specjalistą, tylko że on może prowadzić ma listę swoich pacjentów. Natomiast lekarz, który nie ma specjalizacji z medycyny rodzinnej, po prostu może zatrudnić się u kogoś i niejako pomagać, ponieważ w Polsce jest bardzo mało lekarzy rodzinnych i bardzo dużo pacjentów wymaga pomocy. I dlatego też ci lekarze znajdują tam pracę, tylko że jest to bardzo trudna i wymagająca specjalizacja. Bo trzeba znać się na wszystkim, umieć rozpoznawać nowotwory we wczesnych stadiach i różne trudne choroby. A problem jest to, że ma się mało czasu na pacjenta i jest to bardzo niewdzięczna i trudna praca.
Rozumiem. Albo przynajmniej wydaje mi się, że to rozumiem. Będę jeszcze tutaj drążył w tym temacie, ponieważ wracając, trzeba chcieć. Trzeba zdać bardzo dobrze maturę. Przekonanie jest takie, że trzeba mieć też mocne plecy w znaczeniu bogatych rodziców, bądź też taką sytuację, czy też dobre stypendia, czy też dobry kredyt, bo studia medyczne nie należą do najtańszych, jeżeli chodzi o studiowanie i też nie należą do takich mało wymagających. Raczej uznawane są za studia wymagające dużego wysiłku intelektualnego i pochłaniające dużo czasu studentowi. I stąd to moje pytanie, czy Państwa zdaniem każdy w Polsce ma równe szanse do tego, by zostać lekarzem? mając 18 lat, planując swoją przyszłość i mówi, ja chcę zostać lekarzem.
No niestety nie.
Dlaczego nie?
To znaczy, droga się zaczyna tak naprawdę już w liceum, kiedy większość studentów medycyny po prostu miała jakieś korepetycje.
Niekoniecznie.
Bo to też... Jasne, że niekoniecznie. Mhm. Mówię większość. Część była w bardzo dobrych liceach, oczywiście, część jest super zdolna, natomiast niestety matury, no przynajmniej jeszcze w moim czasie, były takie, że po prostu trzeba było mieć odpowiadać na pytania, na przykład z biologii. Więc to jest jedno. Druga rzecz jest... No?
To de facto matura nie sprawdzała wiedzy, tylko sprawdzała umiejętność odpowiadania według klucza.
Według klucza, tak, tak.
Trzeba było rozgryźć klucz.
Posiadają.
Znaczy, ja jestem troszkę starsza od kolegów. I ja byłam jednym z pierwszych roczników przyjętych na studia, który już nie zdawał egzaminu wstępnego, tylko zdawał maturę taką samą jak wszyscy inni licealiści, którzy chcieli dostać się na studia farmaceutyczne, na politechnikę, bo również musiałam zdawać fizykę swojego czasu. I myślę, że w moim okresie tak naprawdę każdy licealista, który się spiął, który chciał poświęcić wystarczająco dużo czasu i miał pewnie predyspozycje, był w stanie dostać się na medycynę.
Olga, my chodziliśmy do dobrego liceum, a tu jest też kwestia taka, że my chodziliśmy razem z koleżanką do tego samego liceum, a selekcja się już zaczyna tak naprawdę wcześniej, na etapie dobrego gimnazjum. Teraz jest takie szaleństwo, że nawet na etapie dobrej podstawówki ludzie zastanawiają się, czy jeśli dziecko nie pójdzie do dobrej podstawówki, to czy zdobędzie edukację. Tak naprawdę odpowiedź na pytanie postawione przez ojca jest oczywista. Ludzie w Polsce nie mają równych szans i masa bardzo zdolnych, inteligentnych, młodych ludzi, którzy pochodzą z mniej zamożnych rodzin, nie wybiera tych studiów, ponieważ nie będzie w stanie się utrzymać.
Doktor podejmuje w odróżnieniu tutaj od kolegów i koleżanek temat nie tylko zdolności intelektualnych, przygotowania tutaj intelektualnego, ale również zamożność. Czy uważa pan rzeczywiście, że zamożność rodziców, zwłaszcza tutaj, pomaga bądź przeszkadza?
To znaczy, ja miałam jedną koleżankę, która pochodziła z niezamożnej rodziny i ona przez cały okres studiów musiała pracować, żeby związać koniec końców. I wiem, że było jej bardzo ciężko. Teraz skończyła, jest świetnym lekarzem. Niemniej jednak, może to nie jest o tyle kryterium zamożności, bo są też biedni rodzice, którzy bardzo chcieli pomóc swojemu dziecku i po prostu każdy grosz odkładali na edukację swoich dzieci. Niemniej my tutaj wszyscy jesteśmy bardzo wdzięczni naszym rodzicom, bo wiemy, jaki to był trud, bo o tym się też nie mówi, że ile kosztują podręczniki medyczne, a także, że w wakacje my mieliśmy co roku miesiąc bezpłatnych praktyk, w czasie których też nie zarabialiśmy pieniędzy i trzeba było nas utrzymywać. W przeciwieństwie na przykład do moich braci, którzy są inżynierami i oni... Mam trzech braci, trzech inżynierów, jestem czarnołowcą w rodzinie. I oni na przykład w czasie studiów mogli iść na płatne praktyki. I teraz nawet mój najmłodszy brat, który jest na trzecim roku studiów, na wakacyjnych praktykach zarabia tyle samo co ja, bądź nawet więcej.
A zatem to kryterium zamożności, czy można powiedzieć tak, że lekarz to zawód dla zamożnych?
To znaczy, ja bym generalnie chciał, żeby w Polsce istniał jakiś dobry program stypendialny dla młodych ludzi z niezamożnych rodzin. I nie tylko dla tych, którzy chcieliby zostać inżynierami, dobrymi humanistami, naukowcami,
prawnikami,
żeby po prostu jako społeczeństwo musimy zadbać o równość szans dla wszystkich zdolnych ludzi.
Podczas studiów najmniej zamożni studenci otrzymują stypendia socjalne.
No są za niskie, żeby...
Nie są, no są one dość niskie, ale na niektórych uczelniach są nawet 600-700 zł. Do tego dokładając stypendium naukowe, które jeśli ktoś się dobrze uczy, tego też może wykończyć około 450 zł. Można czasem na niektórych uczelniach dostać bonifikatę, jeśli chodzi o akademik. Takie akademiki to kosztują 300-400 zł. Nie jest prosto, bo problem ze studiami medycznymi to jest tak de facto, jeśli ktoś ma, może posłać dziecko na studia, ma tę możliwość wysłania kogoś na 5-6 lat, podczas których on nie będzie mógł pracować tyle, ile normalna osoba, bo cały czas będzie się uczyć. Też student politechniki czy student jakichś mniej wymagających kierunków ma troszeczkę więcej czasu na dorabianie. I oczywiście studenci medycyny też mogą dorabiać. I mam bardzo dużo kolegów, którzy pracowali podczas studiów, ale zawsze to odbijało się na ich późniejszych wynikach. No, nie jest to proste.
A podobno to są stażyści, którzy dorabiają jako kelnerzy.
Tak, to była ostatnio słynna historia. Nasz kolega obsługiwał wicepremiera Gowina.
w restauracji, winiarni.
Tak.
Kolega stażysta.
No tak, myślę, że wiele innych osób też przyszło obsługiwać. Nie w miejscu, gdzie spotyka się lekarz-pacjent, ale gdy spotykamy się jako klient i tutaj wykonując jakąś posługę. Młodzi lekarze w systemie ochrony zdrowia, myślę, że na to pytanie podstawowe, jak zostać lekarzem, odpowiedzieliśmy. Porozumienie zawodów medycznych to organizacje zawodowe, których jest przynajmniej kilkanaście. Rozpoczęły protest. Coś więcej, pan Damian Patecki?
To znaczy, sprawa wygląda w ten sposób, że w ostatnich dniach w Sejmie został uchwalony rządowy projekt dotyczący wynagrodzenia dla pracowników medycznych. My w odpowiedzi na cały proces legislacyjny postanowiliśmy stworzyć nasz własny projekt, w którym chcieliśmy wszystkim pracownikom zaoferować godziwe wynagrodzenia. To wyglądało w ten sposób, że każda grupa zawodowa usiadła do stołu i sama określała swoje współczynniki. To było wspaniałym osiągnięciem, że udało nam się dogadać w tak szerokim gronie. No ale niemniej jednak ten projekt jest wspaniałą rzeczą, ponieważ on będzie takim celem, do którego będziemy dążyć wszyscy razem na przestrzeni najbliższych lat. Niestety chcieliśmy, żeby te dwa projekty rządowe i obywatelskie były rozpatrywane razem. Niestety to tak się nie stało i wygląda to, że te nasze podpisy spowodowały szybkie uchwalenie projektu rządowego. I cały czas czekamy na pierwsze czytanie w Sejmie naszego obywatelskiego projektu, pod którym podpisało się 250 tysięcy obywateli. To było dla nas bardzo miłym zaskoczeniem, że kiedy wyszliśmy na ulicę zbierać te podpisy, to spotykaliśmy się z szerokim poparciem wielu obywateli. Oni byli zadziwieni tym, że musimy cokolwiek postulować, ponieważ no są takie...
Czy wasza inicjatywa została w jakiś sposób upolityczniona?
Podczas zbierania podpisów nie korzystaliśmy z pomocy żadnych partii politycznych. Byli to tylko wolontariusze wśród studentów medycyny, wśród studentów innych kierunków medycznych, lekarzy, osób, które na co dzień zajmują się ochroną zdrowia. Jako organizacja, jako porozumienie zawodów medycznych, jako porozumienie studentów podkreślamy swoją apolityczność, gdyż my jesteśmy ludźmi o różnych przekonaniach, ale jedyne, co nas łączy i łączy nas przede wszystkim, to jest to, że chcemy mieć godne warunki pracy i że zapewnić godne warunki dla pacjentów. I to jest dla nas najważniejsze i to jest rzecz, która łączy wszystkie nasze działania.
Bardzo często, gdy rozmawiamy o służbie zdrowia, o całym systemie ochrony zdrowia, podkreślana jest rola pacjenta i myśl, wydaje się, planowanie, działanie ukierunkowane jest właśnie, dbamy o dobro pacjenta, chcemy mu zapewnić jak najlepsze usługi, dbając o jego kondycję zdrowotną. Natomiast Państwa zdaniem, jakie miejsce w systemie ochrony zdrowia powinien zajmować lekarz jako ten, który spotyka się z pacjentem? Jak Państwo by określili miejsce lekarza?
Warto zaznaczyć, że lekarz jest człowiekiem i my nie jesteśmy naprawdę maszynami, które są odporne na absolutnie wszystko. W związku z czym, jeżeli jest lekarz po dyżurze i jeszcze ma do zrobienia mnóstwo rzeczy, a pacjent jest niezadowolony, bo musi poczekać 5 minut, czy 15, czy nawet czasem się zdarza, że godzinę, bo po prostu są sytuacje, w których jeden pacjent jest ważniejszy od drugiego. I my to oceniamy po prostu naszym profesjonalnym okiem, a nie stwierdzeniem, kto przyszedł pierwszy. I to jest naturalne i normalne, że czasem jesteśmy poirytowani. Czasem po prostu wybuchamy. Staramy się być jak najbardziej profesjonalni, ale po prostu...
To jest relacja bardzo bezpośrednia, indywidualna, która jest relacją niezależną od tego, co zostanie napisane w ustawie czy w rozporządzeniu.
To znaczy...
To już jest niezależne od systemu, czy zależne, pani zdaniem, bo ja mogę się mylić.
To znaczy, na pewno zależne jest na tej zasadzie, że niestety lekarze w Polsce są przepracowani. I pracują tak dużo, ponieważ często zdarza się, że po prostu nie ma kto ich zastąpić. A pracują też tak dużo, bo po prostu zarabiają nieadekwatnie do ogromu wiedzy, o który walczyliśmy, żeby zdobyć. W związku z czym im bardziej człowiek jest zmęczony, im bardziej przepracowany, tym po prostu mniej jest w stanie znieść.
Znaczy, ponieważ ja pracuję w zespole, który składa się z lekarzy różnych specjalności, pielęgniarek, salowych, techników, za pracę na bloku operacyjnym odpowiada bardzo wiele osób. Ja bym chciał, żebyśmy my, jako ten cały zespół, byli postrzegani jako profesjonaliści, jako fachowcy i żebyśmy jako ci fachowcy byli należycie szanowani. Żeby ten szacunek sprowadzał się też do tego, żebyśmy mieli prawo do pracy tylko i wyłącznie na jednym etacie. Żeby praca na jednym etacie zapewniała nam godziwe życie i wynagrodzenie. My ostatnio nawet myśleliśmy o takiej kampanii, żeby rozpocząć, która nazywałaby się jeden lekarz, jeden etat. I ona miałaby polegać na tym, żeby uświadamiać zarówno lekarzom, jak i pacjentom, że przepracowanie kadr medycznych jest niekorzystne, ponieważ źle wpływa na lekarza, utrudnia kontakt z pacjentem, utrudnia możliwość wsłuchania się w drugiego człowieka i w tą intymną relację lekarz-pacjent. I to jest też taka rzecz, którą ja tłumaczę na przykład członkom mojej rodziny, którzy mówią, o, bo poszedłem prywatnie do lekarza i spóźniłem. I on się spóźnił, musiałem czekać. Ja wiem, że to bardzo
denerwuje.
Denerwuje pacjentów, no bo wiadomo, że każdy ma swoje życie, jest bardzo zapracowany. No ja na przykład im tłumaczę, że jeśli ten lekarz pracuje w 5 miejscach i w każdym trafi się trochę trudniejszy pacjent, w każdym złapie 5 minut opóźnienia, to na końcu dnia to opóźnienie wyniesie już godzinę.
Dlaczego pracuje w 5 miejscach?
Dlatego, że zarówno lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki, fizjoterapeuci i praktycznie każdy człowiek, który pracuje w polskim systemie ochrony zdrowotnej, nie jest w stanie utrzymać się z jednego etatu, bądź to utrzymanie się jest na zbyt niskim poziomie. Tu jest też kwestia rozwoju, kształcenia. My tutaj mamy takie marzenia, żeby móc się rozwijać na takim poziomie, jak nasi rówieśnicy Zachodu, którzy mogą sobie pozwolić na dobre szkolenia, na udziały w zagranicznych sympozjach, kursach. Są takie wspaniałe rzeczy w medycynie, które można robić, które nas pasjonują, a które niestety nas ograniczają pod kątem finansowym. I to jest bardzo ważny czynnik. I my wierzymy, że musimy na przykład wzorować się na mądrzejszych krajach. W tym przypadku mądrzejszym krajem jest Rumunia, najbiedniejszy kraj w Unii Europejskiej, który postanowił 3-krotnie podnieść pensję lekarzy do poziomu 12 tysięcy złotych w ciągu najbliższych kilku lat, wydając na to równowartość 40 miliardów złotych i mówiąc, że oni są w stanie to zrobić, pomimo ostrzeżeń z Międzynarodowego Banku Walutowego, z różnych innych organizacji, które temu kraju grożą, oni uważają, że muszą należycie zadbać o swoich pracowników. I gdybyśmy my, już nie wzorujmy się na Niemczech, wzorujmy się na biednej Rumunii. Jeśli pójdziemy w tym samym kierunku, to rozwiążemy ten problem raz na zawsze. Tymczasem od 30 lat cały czas narzekamy na ochronę zdrowia. Już się przyzwyczailiśmy.
Warto podkreślić, że w Rumunii jest niemal tyle samo lekarzy obecnie przeliczeni na mieszkańca, co w Polsce. I jesteśmy krajami, które nic z tym nie robią. W Polsce jest obecnie 2,2 lekarza na 1000 osób. W Rumunii jest to 2,3. I naszym postulatem jako porozumienie zawodów medycznych było przeznaczenie 3 średnich krajowych na wynagrodzenie dla lekarza specjalisty, czyli osoby, która ma odpowiedni staż pracy, która jest de facto już...
Bodajże
1,27. Za 5 lat.
Lekarz specjalista to jest osoba zazwyczaj po 35 roku życia.
Ja tu od razu się wtrącę w tym pytaniu, jak zostać lekarzem. Kiedy jest się lekarzem specjalistą?
Średni wiek ukończenia specjalizacji to jest 34-36 lat.
Średni.
Najwcześniej, no to zależy, kto...
Tak, są specjalizacje, które trwają 4 lata, są specjalizacje, które trwają...
Średnie, to już nam coś...
Trwają 6, ale to jest minimalny...
To jest minimalny czas.
Minimalny czas. I tutaj też właśnie...
Z innymi zawodami medycznymi? Propozycje, bo tutaj...
Znaczy, jeśli chodzi o inne zawody medyczne, to w bardzo łatwy sposób nam się udało dogadać. Wszystkie inne zawody medyczne, w zależności od kwalifikacji, mieszczą się w widełkach od 1,5 średniej do 2 średnich krajowych. I my jako lekarze w trakcie specjalizacji i lekarze starzyści też się w tych widełkach zawieramy. Tak jakby najwyższą grupą zawodową w naszym obywatelskim projekcie są lekarze specjaliści, ale tam też ta różnica nie jest dramatyczna, bo to jest tylko różnica jednej średniej krajowej. Więc widać tutaj wyraźne spłaszczenie tych wynagrodzeń.
Każdy związek zawodowy de facto proponował własne widełki płacowe, i na które wszystkie inne związki wyrażały zgodę. I to było kolejne dla pielęgniarek od 1 do 2 średnich krajowych, dla lekarzy stażystów 1 średnia krajowa, dla lekarzy w trakcie specjalizacji 2 średnie krajowe. Wszystko zawierało się między od 1 średniej krajowej do 3 średnich krajowych.
Młodzi lekarze w systemie ochrony zdrowia, zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego programu, do pytań, spostrzeżeń. telefony do studia. Przypomnę, jesteśmy w studiu telewizji Trwam. Numery są następujące: 56 657 0011 lub 657 0012. Dla zagranicy 48 56 657 0013 lub 0014. W naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Młodzi lekarze w systemie ochrony zdrowia. Z tego, co słyszę w studiu, to wydaje się, że Państwo swoją przyszłość wiążą z Polską, ze służbą i praktyką lekarską w polskiej rzeczywistości. Jak ta sytuacja przedstawia się pośród kolegów i koleżanek? Czy wciąż ta z jednej strony pokusa, a z drugiej strony sytuacja, jak to określamy, bez wyjścia, sprawia, że młodzi lekarze uciekają na zachód?
W mojej grupie studenckiej były 25 osób. Dwie już wyjechały. Połowa się uczy języka niemieckiego. Dwie osoby uczą się języka szwedzkiego. Trzy osoby dopiero co wzięły ślub. Ale wszyscy się zastanawiają nad wyjazdem.
Wiadomo, że wszyscy, tak podejrzewam, na pewno większość z nas chciałaby zostać w Polsce, dlatego że uczyliśmy się tutaj, mamy tutaj rodziny i chcielibyśmy pracować tutaj. Na pewno nieporównywalnie łatwiej jest nam dotrzeć do pacjenta z tego samego kraju, z którym mamy bardzo wiele wspólnego, bardzo wiele nas łączy i nie ma bariery językowej. Można świetnie opanować język obcy, ale nigdy nie będziemy w stanie tak porozmawiać z drugą osobą, jak w tym swoim ojczystym języku. Ale wiadomo, że w pewnym momencie, kiedy wracamy z jednego, drugiego, trzeciego dyżuru, kiedy ledwo wiążemy koniec z końcem, tak jak jeszcze tutaj nawiązuję do naszej nauki, tak? Czyli wiemy, że nasze kształcenie i samokształcenie dużo kosztuje, ale jaki to jest rząd wielkości? Tyle samo, ile zarobimy w trakcie miesiąca pracy na oddziale, czyli tych 7 godzin 35 minut w ciągu całego miesiąca, wydajemy na 3-dniowe szkolenie. W czasie którego dużo możemy się nauczyć, tak? I uczymy się nie dlatego, żeby w jakiś sposób przedsiębiorczy tę wiedzę wykorzystać, tylko żeby móc później pacjentowi pomóc i być jak najbardziej kompetentnym lekarzem, bo też troszeczkę się boimy bycia niekompetentnymi. I chcielibyśmy pracować w Polsce, ale troszkę brakuje nam czasu na życie.
To jest taka prosta kalkulacja, to naszym zadaniem w życiu jest to, co chcemy robić, to, o czym marzymy, to pomagać ludziom, leczyć ich, ale chcemy też zadbać, założyć własne rodziny, tak. Dać o swoje dobre samopoczucie, wychować dzieci, mieć dla nich czas. I to jest kwestia taka, gdy w Polsce mamy po stażu, na którym się zarabia obecnie 1400 zł netto, przechodzimy na
stażu 1400 zł.
1400 zł.
Minimalną krajową.
To jest minimalnie krajowa minus obowiązkowe 10 zł składki do izby lekarskiej, de facto poniżej minimalnej krajowej. Potem mamy więcej pieniędzy. Jest to 2200 zł netto do 2800 zł netto, zależy od jakiej specjalizacji i na jakim etapie tej specjalizacji jesteśmy. W momencie, gdybym rozpoczął specjalizację w Niemczech od razu, byłoby to 2,5 tysiąca euro netto. I na jednym etacie bez...
Ci, którzy racjonalizują te wypowiedzi, powiedzą, że studia medyczne w Niemczech są o wiele, wiele droższe, a tutaj są tanie.
To znaczy, dlatego my też ostatnio zastanawialiśmy się nad tym i my nie chcemy, nie wiem, straszyć wyjazdami za granicą, mówiąc dajcie nam, bo wyjedziemy, bo...
Nikt nie chce wyjeżdżać.
To my nie chcemy, po pierwsze my nie chcemy wyjeżdżać. Poza tym to przenosi ciężar dyskusji w niewłaściwym kierunku, w takim trochę emocjonalnym. My mówimy wyjedziemy, to rząd powie, a to was zmusimy, żebyście zostali. Przykujemy was kajdankami albo założymy wam nadajniki. Nie będziecie mogli opuścić granicy. Więc nam chodzi o to, że kraj musi szanować swoich pracowników, zwłaszcza takich, których jest mało i którzy są wysoko wykwalifikowani. W przeciwnym wypadku, zwłaszcza na przykład premier Morawiecki mówił o tym, że chce budować gospodarkę opartą na wiedzy, o nowoczesny kapitał, o kapitał ludzki, że tylko w tym wypadku będziemy w stanie stać się bogatym i zamożnym społeczeństwem. Tymczasem państwo wysyła sygnał młodym ludziom, że nie warto inwestować w swoją edukację, nie warto inwestować w swoje szkolenie, bo tak czy owak to nie ma żadnego przełożenia na rzeczywistość.
W tym wymiarze służby zdrowia.
Tak, w wymiarze służby zdrowia. Tutaj jeszcze nas bardzo zabolała wypowiedź ministra zdrowia, kiedy mówił o tym, że lepszy jest zmęczony lekarz niż żaden. My uważamy, że to jest bardzo krzywdzące zarówno dla lekarzy, jak i dla pacjentów, ponieważ pacjenci chcieliby lekarza wypoczętego, który będzie z nimi rozmawiał, który zaoferuje im wsparcie.
Jest pewien brak szacunku dla obywateli.
Lepszy jest zdrowy pacjent niż chory, prawda?
Że
mamy telefon. Prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Prosimy bardzo.
Halo, szczęść Boże, dzień dobry wszystkim. Ja chciałbym szczególnie...
Kto do nas telefonuje? Będę wdzięczny.
Ja chciałbym powiedzieć o sytuacji młodych lekarzy, którzy kończą studia i wybierają się na staż. Tutaj w studiu państwo mówili, że lekarz na stażu zarabia minimalną krajową, a to tak do końca nie jest, bo jeszcze musi odprowadzić składkę obowiązkową na izbę lekarską.
Właśnie mówiliśmy.
Więc lekarze stażyści są właściwie jedyną grupą w Polsce, która zarabia poniżej tej minimalnej kwoty. No i szczególnie w większych miastach, no to stwarza w ogóle problemy samodzielnego utrzymania się. Wręcz to jest niemożliwe w jakichś większych ośrodkach, gdzie trzeba jeszcze pamiętać, że w trakcie stażu, czy też bezpośrednio po nim piszemy egzamin, na który też właśnie teraz jest płatny, te kolejne terminy. No i też musimy inwestować w siebie, w podręczniki, książki, które już po krótkim czasie się deaktualizują. To też należy o tym pamiętać, że mało kto bierze to pod uwagę.
Kto do nas telefonuje?
Konstantinow z Katowic.
Dziękujemy. Czy pan jest związany z branżą medyczną, że tak się wyrażę?
Tak, teraz kończę medycynę. Jestem na 6 roku. No i została mi już ostatnia sesja.
Trzymamy kciuki.
No, dziękuję bardzo. Dziękuję. No, wszyscy trzymajmy kciuki, żeby jakoś polepszyła się sytuacja lekarzy w naszym kraju, bo większość ludzi u nas na roku chce jednak zostać. No i miejmy nadzieję, że państwo stworzy nam warunki tutaj godnego bycia, pobytu w tym kraju.
No, czyli te ruchy patriotyczne, takie patriotyzm lokalny, czyli polscy lekarze pozostający w Polsce, to jest zapewne wielka, wielka radość. Dziękujemy za telefon. Młodzi lekarze w systemie ochrony zdrowia, temat przez nas podejmowany. Wracamy do tych rozwiązań związanych z byciem lekarzem w Polsce czy poza granicami, przygotowaniem i tym, że te studia w Polsce, chociaż drogie, to jednak nie są płatne. Mamy dwie uczelnie prywatne, jak państwo tutaj wspomnieli. I potem takie myśli, które były obecne, że obowiązkowo absolwent medycyny, lekarz, który ukończył medycynę, powinien ileś lat zostać w Polsce, żeby spłacić ten dług wdzięczności względem społeczeństwa i podatnika, gdyż to z pieniędzy podatnika prowadzone były jego studia. Jak państwo na to
znaczy, patrzą, lekarze,
jak to oceniają?
Młodzi lekarze nie są jedyną grupą, która wyjeżdża. Choćby informatycy jakby gromadnie, ponieważ oni mogą pracować praktycznie wszędzie, również wyjeżdżają, bo po prostu różnica stawek jest gigantyczna. Tak samo inne osoby z innych kierunków. I w jakiś sposób próbuje się nas troszeczkę tak szantażować, żebyśmy zostali, używając przeróżnych po prostu argumentów. Tego, że właśnie chcemy zaszkodzić pacjentom, że o nich nie dbamy, że o nich nie myślimy, że właśnie państwo nam tyle dało, a my chcemy wyjechać. Jest to po prostu niesprawiedliwe, bo albo byłyby płatne wszystkie studia w Polsce, no, albo nie zmuszać nas do płacenia za, czy tam odrabiania jakiegoś czasu tylko lekarzy.
Kolejny telefon, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto do nas telefonuje?
Mateusz z Lubelszczyzny.
Prosimy, panie Mateusz.
Jestem młodym lekarzem, lekarzem stażystą. Tu się zgadzam z zaproszonymi gośćmi. Sam myślałem o emigracji, jeździłem na kurs szwedzkiego, jednak pomyślałem, że skoro urodziłem się tutaj, skoro moi dziadkowie walczyli za ten kraj, to dlaczego mam tutaj nie leczyć? I tutaj mówi się często o tym, że praca lekarza jest powołaniem. Oczywiście, że jest powołaniem. skłonni do empatii, do pomocy pacjentowi, ale nie należy zapominać o tym, że człowiek również ma powołanie do bycia mężem, do bycia ojcem, do założenia rodziny, do poświęcenia jej czasu, a niestety warunki pracy są takie, że to podupada. I dlatego bardzo dobrze porozumienie rezydentów, porozumienie zawodów medycznych walczy o to, bo nie możemy zapominać o wymiarze człowieczeństwa w naszej pracy.
No, dziękuję panie Mateuszu. No jeszcze jest takie prawo do integralnego rozwoju, prawda?
Oczywiście.
Które przysługuje każdemu człowiekowi. Myślę, że głos potwierdzający, głos pana Mateusza.
Dzięki bardziej nie zgodzić się. Wielu naszych kolegów lekarzy pracuje po 300-400 godzin w miesiącu. Lekarzem jest się właściwie do końca życia. Znam ogromną ilość lekarzy emerytów, którzy cały czas praktykują. Lekarze, którzy po 70 biorą dyżury. Osoby, które powinny spędzać już czas tylko i wyłącznie z rodziną, odpocząć i udać się na zasłużony po tylu latach pracy, odpoczynek. Cały czas muszą utrzymywać siebie, utrzymywać swoje rodziny i też nie potrafią zrezygnować z tej pomocy, pracy na rzecz społeczeństwa.
Z porozumieniem zawodów medycznych, to Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii, lekarzy rezydentów, OZZL, Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego, Krajowy Związek, Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii, Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Radioterapii, Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii, Związek Zawodowy Fizjoterapia, Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Zawodowy Lekarzy, potem Techników Farmaceutycznych, Zawodowy Psychologów, Logopedów, Protest Dietetyków, Międzyzakładowy Związek Zawodowy Techników Analityki Medycznej i Związek Zawodowy Lekarzy MSW, czyli można powiedzieć całe spektrum działalności medycznej, to porozumienie zawodów medycznych. 250 tysięcy podpisów zebranych pod obywatelskim projektem ustawy, która to ustawa zajmuje się tylko finansami lekarzy?
Tak, ona była celowo krótka i konkretna, żeby nie dało się rozmyć problemu. Tak, żeby nie można było powiedzieć, spełniliśmy wiele waszych postulatów, ale jeden z nich nie został spełniony, cel został wykonany w 90%. Tutaj postulat jest celowo jeden, tak żeby poruszyć problem. I niestety wygląda na to, że nasz głos nie został wysłuchany. Co jest bardzo krzywdzące względem tych wszystkich obywateli, którzy się podpisali i pod kątem tych starań, które my poczyniliśmy jako szerokie środowisko medyczne w tym celu, żeby nie wdać się w konflikt polityczny, żeby to był bezstronny głos wypowiedziany z całą stanowczością przez całe środowisko. Tutaj wielką robotę zrobił szef komitetu, pan Tomasz Dybek, który jest szefem Związku Zawodowego Fizjoterapeutów. Jak złożyliśmy te podpisy, to one zostały bardzo szybko przeliczone, dlatego że panie w biurze powiedziały, że nigdy nie widziały tak uporządkowanego projektu. Widać, że to robili pracownicy ochrony zdrowia. One były przeliczone, dane w teczkach, wszystko było pięknie uporządkowane. Naprawdę włożyliśmy w to dużo serca i dużo pasji. I teraz jest nam trochę wstyd i głupio względem tych wszystkich ludzi, którzy nam zaufali i podpisywali się, że to nie dało...
Ale decyzja nie zależała od państwa.
To nie dało żadnych rezultatów.
Organizatorów protestu, tylko był etap zbierania, etap przedstawienia marszałkowi Sejmu i marszałek Sejmu, z tego co się orientuje, jeszcze ustawowo ma czas na rozpatrzenie tego wniosku.
Tak, do lipca, z tym, że już została przeniesiona do Sejmu kontrustawa strony rządzącej. To warto wspomnieć, że ustawa o płacach minimalnych w ochronie zdrowia proponowana przez Ministerstwo Zdrowia, przez rząd, pojawiła się po raz pierwszy w marcu 2016 roku. I my byliśmy świadkami jako goście na Komisji Zdrowia, gdy ta ustawa na kolejnych spotkaniach była przenoszona. Jej debatowanie nad nią było przenoszone. Dopóki nie złożyliśmy projektu obywatelskiego w maju tego roku. Wtedy w ciągu 36 godzin odbyły się czytania w Komisji Zdrowia, drugie czytanie, trzecie czytanie, skierowanie do Sejmu i przyjęcie. Bez uwzględnienia wspólnych prac nad naszym projektem obywatelskim i nad projektem rządzącym.
Znaczy, powiedzmy wprost, o jakich kwotach mówi rządowy projekt? Ja, według rządowego projektu, ja dostanę 20 zł podwyżki, Mikołaj i Ula jakieś 70 zł, natomiast Olga około 60. Jakkolwiek każde pieniądze są cenne, bo za te 20 zł mogę na przykład kupić jakiś mały kwiatek swojej narzeczonej. Jakkolwiek... niestety pieniądze w tak niewielkiej kwocie są przejawem braku szacunku ze strony rządu dla nas i wolelibyśmy chyba nic nie dostać, niż dostać pieniądze w takiej kwocie. I tutaj niestety rząd kluczy, nie odpowiadając na konkretne pytanie, które zadaliśmy w Sejmie, ile wyniosą te podwyżki dla nas i dla innych pracowników od lipca tego roku. Zamiast tego słyszymy o tym, że za 5 lat to te pieniądze będą takie i takie, tyle tylko, że jest to już następna kadencja parlamentarna i to jest tak jakby przenoszenie odpowiedzialności na nowy rząd. Tymczasem ja wierzę w to, że jako obywatele każdy ma swój zakres odpowiedzialności w społeczeństwie do wykonania. Musi istnieć pewien rodzaj kontraktu społecznego. Społeczeństwo i rząd ma prawo wymagać od nas, żebyśmy jako lekarze jak najlepiej leczyli i dawali z siebie wszystko, żeby jak najlepiej troszczyć się o pacjentów. My jednak mamy prawo wymagać od rządzących tego, żeby prawidłowo zorganizowali ochronę zdrowia i żeby szanowali pracowników. I tutaj niestety rząd się z tego obowiązku nie wywiązuje. Cały czas jest to traktowane po macoszemu. Mogliśmy wybudować autostrady, ale nie możemy zrobić takiej ochrony zdrowia, która by każdemu obywatelowi dała prawdziwe prawo do korzystania z opieki medycznej, żeby nie musieli chodzić prywatnie do lekarza.
Czy problem młodych lekarzy w systemie ochrony zdrowia to jest problem z dziś, czy to jest problem zaległy od 89 roku?
To znaczy od 10 lat. Trochę się poprawiło w 2009 roku, ale niestety już wtedy rząd Platformy Obywatelskiej mógł łatwo rozwiązać problem, po prostu wpisując do ustawy coroczną waloryzację wynagrodzeń. Niestety tego nie zrobił. Przed wyborami parlamentarnymi poszedłem porozmawiać z panią premier Kopacz, poszedłem porozmawiać z panem ministrem Zembalą i wtedy usłyszałem, że moje problemy są śmieszne, że zarabiam bardzo duże pieniądze i że nie powinienem zawracać im głowy. Dlatego z utęsknieniem czekałem na nowy wynik wyborów i na nowy rząd, jakikolwiek by nie był, wiedząc, że tamten nam nie chciał pomóc. I dlatego z nadzieją pisaliśmy listy do ministra Radziwiłła, do pani premier, te listy były wyśmiewane, ale nie poddawaliśmy się, bo mi mój były szef powiedział, że zawsze to zostawia jakiś ślad, że przynajmniej protestowaliśmy, wyraziliśmy swój sprzeciw i cały czas prosimy panią premier o spotkanie, bo tak samo pana prezesa Kaczyńskiego czy pana ministra Morawieckiego, ponieważ w zeszłym roku spotkaliśmy się ze wszystkimi najważniejszymi osobami w państwie. Spotkaliśmy się z panem prezydentem, ale do tych trzech osób nie udało nam się dotrzeć i chcielibyśmy po prostu, żeby popatrzyli na nas, spojrzeli w twarz, spojrzeli w oczy i powiedzieli, że rozwiążą nasze problemy i że nam pomogą, ale teraz, a nie za jakiś czas, bo przez cały rok słyszeliśmy o tym, że trwają analizy, że nasza sytuacja zostanie określona. Tymczasem wygląda to, że analizy będą ciągle trwać i one się nigdy nie skończą.
Warto podkreślić. Mamy telefon i wrócimy tutaj do tego wątku. Prosimy bardzo, halo.
Boże, Joanna Stuplina. Jeżeli chodzi o odpłatność za studia medyczne dla lekarzy wyjeżdżających z Polski, to uważam, że byłoby to wbrew konstytucji, bo konstytucja gwarantuje równość obywateli i gdyby lekarze mieli płacić za studia medyczne, to w ogóle powinny być studia płatne, tak samo jak po prostu inni obywatele czasami gdzieś wyjeżdżają, to po prostu powinny być studia płatne dla wszystkich. Pierwsza sprawa. Druga. Byłam w zachodnich Niemczech, kiedy lekarze upominali się tam o podwyżki pod takim wstrząsającym hasłem: zmęczony lekarz równa się martwy pacjent.
Halo, pani Anno?
Tak.
Bo przez moment nie słyszeliśmy pani. Halo?
To może ja przejdę na odbiór, wyłączę telefon i włączę radio.
Dziękujemy. Tak, pani Anna z Lublina. Jakieś słowo od państwa, bo to bardziej spostrzeżenie kierowane do państwa.
My nie chcieliśmy aż tak szokować społeczeństwa. Bo
tym hasłem zmęczony,
tak, bo
martwy pacjent.
Ono jest bardzo, bardzo brutalne. To Jest problem oczywiście, bo jesteśmy tylko ludźmi. I kiedy...
Na pewno coraz bardziej w Polsce prawdziwy jest zmęczony lekarz, martwy lekarz, bo o takich przypadkach też niestety słyszymy na po kolejnej godzinie dyżuru. Lekarz zostaje znaleziony w dyżurce.
Pani doktor Olga Pietrzak, to znaczy z jednej strony tak, chociaż można usłyszeć w społeczeństwie takie głosy, które mówią, że to nie jest chęć służenia pacjentowi, ale jest to chęć zysku, chęć dorobienia się. Jest to pęd za pieniądzem, a nie pęd za służbą drugiemu człowiekowi.
Nie, to znaczy, nie mogę wypowiadać się w imieniu każdego lekarza, ale myślę, że przede wszystkim, nie wiem, większość kolegów myślę, że ze mną się zgodzi. My chcemy wykonywać swoją pracę, chcemy wykonywać ją dobrze, chcemy pomagać ludziom i chcemy czuć się docenieni, tak? A jasne, w każdym zawodzie znajdą się osoby, które w jakiś sposób, że tak powiem, skręcają w niedobrą stronę, ale znam wielu lekarzy, którzy starają się pracować rozsądnie, nie dla zysku, tak naprawdę tylko z chęci utrzymania siebie, rodziny, założenia rodziny i samokształcenia. I to już jest naprawdę o wiele za dużo godzin w miesiącu.
Bardzo często w ramach koncertu życzeń czy audycji na antenie Radia Maryja, gdzie słuchacze mogą wypowiedzieć swoje zdanie na dany temat, bądź jest temat luźny, dziękują lekarzom. Czyli odbiór społeczny jest bardzo pozytywny. Jesteśmy zadowoleni z kontaktu z naszymi lekarzami, z tymi, których spotykamy. Jednak wrażenie z odbioru medialnego jest wprost przeciwne, czyli że raczej odbiera się dobre imię lekarzowi, wyciągając takie sensacje czy historie, że no, lekarz nie przyjął, nie zdążył albo zachował się w sposób karygodny. Stąd moje kolejne pytanie. Jak Państwo postrzegają wizerunek medialny lekarza? Gdzie go możemy spotkać? W serialach, w serwisach informacyjnych i tak dalej.
Znaczy, ja go postrzegam źle.
Ten wymiar medialny?
Wymiar medialny głównie jest postrzegany źle. Chociaż to się powoli zmienia. Dlatego też tutaj jesteśmy, żeby pokazać taki bardziej ludzki wymiar. I mi się też wydaje, że my jako społeczność lekarska musimy starać się bardziej wychodzić do ludzi, bardziej rozmawiać, tłumaczyć pewne rzeczy, nie traktować tego wszystkiego w taki sposób, że nam się należy albo że tak powinno być, bo jesteśmy kimś wyjątkowym. To nie jest tak. Jesteśmy ludźmi, którzy ciężko pracują i chcieliby z tej tą ciężką pracę wykonywać. Jeszcze się odniosę do poprzedniego pytania odnośnie tych dyżurów. Ja obserwuję z kolei taką sytuację, że w większości oddziałów ordynator prosi i mówi: słuchaj, nie chciałbyś wziąć tutaj dyżuru, a może tutaj, a może weź jeszcze dwa dyżury, bo nie chce się dopiąć grafik, że do moich kolegów wykonywane są telefony, czy nie chciałbyś przyjechać tutaj trochę popracować, bo nie mamy kim obsadzić oddziału, a czy może nie chciałbyś pomóc, no przyjedź, popracuj trochę. I tutaj jest też taka kwestia, to zwłaszcza dotyczy Polski powiatowej, gdzie lekarze w wieku mocno podeszłym czują się odpowiedzialni za oddział i tam, jeśli na oddziale pracuje trzech lekarzy, to odejście jednego z nich doprowadzi do zamknięcia oddziału. I oni mają tą świadomość i mają bardzo silne poczucie misji i obowiązku. Ale jeśli chodzi jeszcze o wizerunek lekarzy, to też widzimy pozytywne rzeczy, że na przykład ostatnio oglądałem o świetnej operacji chyba na Lubelszczyźnie, że lekarzom udało się uratować oko małej dziewczynki. Jest cała masa lekarzy pasjonatów, jak chociażby lekarz w Małopolsce, który praktycznie samodzielnie stworzył świetny system leczenia ofiar hipotermii, gdzie to wymagało dużo wysiłku, dużo samozaparcia, dużo pracy za darmo, ale dzięki temu, że oni ćwiczyli na bezdomnych, takie ofiary wyciągali z bardzo ciężkiej operacji, to później byli w stanie pomóc bardzo wielu ludziom. I tutaj należy myśleć o tym w ten sposób. I ja sam mam olbrzymią wdzięczność względem lekarzy, bo sam przyszedłem skomplikowaną operację, która nie zostawiała praktycznie żadnego śladu. Dlatego, że to było wykonywane nowoczesnymi metodami czy też członkowie mojej rodziny, więc myślę, że to się powoli zmienia i nam też będzie się lepiej pracowało, jeśli uda się doprowadzić do jakiegoś takiego, chociażby nici zrozumienia, chociaż ja to widzę.
Pan doktor Mikołaj Sinica, następnym razem głos dla pana, bo już drugi raz
straszny ten.
Zamknięty. Prosimy bardzo, halo.
Jadwiga z Warszawy. Przede wszystkim chciałam pogratulować wspaniałym młodym lekarzom wielkiego zapału do pracy. Jestem 59-letnią lekarką. Głosowałam na PiS, ale szczerze mówiąc jestem bardzo, bardzo rozczarowana ministrem Radziwiłłem, dlatego że nie zmienia się zasadniczo wcale patologiczny system ochrony zdrowia oparty na fikcji właśnie tej wieloetatowości, przy której jedni tyrają ponad miarę, a inni po prostu markują, że mają ileś tam etatów i tak dalej. Ja to miałam u siebie w pracy, gdzie ja miałam najpierw pełen etat, później miałam pół etatu i pracowałam codziennie po 6 godzin, a kolega pracował 2 razy w tygodniu po 3 godziny i on miał 1,5 etatu. I ta patologia jest powszechna w Polsce. Niestety minister nie stara się doprowadzić do żadnych wiążących zmian. I to jest tragedia. Tragedią jest system płacy i system pracy. Tragedią jest fikcja dostępności. Tragedią jest wyprowadzanie laboratoriów ze szpitali, trochę przyhamowane ostatnio, ale ja miałam wielką nadzieję na dobrą zmianę. Ja marzyłam o tym rządzie, ale ten rząd utrwala patologię. Tu trzeba krzyczeć, bo nam uciekną wszyscy młodzi ludzie, bo nikt nie będzie tracić życia, zdrowia na to, żeby walczyć z systemem. Dziękuję, szczęść Boże, i walczcie młodzi ludzie i nie wierzcie żadnym obietnicom.
Dziękuję panie Edwigo. Pan doktor Mikołaj Sinica.
Bardzo dziękujemy za te trudne, ale po części też prawdziwe słowa. I ja bym się odniósł też do tego, co jako Porozumienie Zawodów Medycznych postulowaliśmy, gdyż jako wszystkie związki zawodowe nie zajmujemy się tylko płacami lekarzy i fizjoterapeutów, pielęgniarek, innych zawodów, ale też naszym głównym postulatem było podniesienie wydatków na ochronę zdrowia do poziomu rekomendowanego przez WHO, czyli 6,8% PKB, który jest poziomem najniższym, żeby zapewnić minimalne bezpieczeństwo pacjentom. W Polsce wydatki PKB wynoszą obecnie około 4,5%, jest to prawie 30% za mało i nasz rząd zaproponował zwiększenie tych wydatków do 6% PKB, które osiągniemy w 2025 roku. Te podwyżki, które proponuje rządowy projekt płacowy, zostaną osiągnięte dopiero za 5 lat. W ciągu 5 lat większość z nas może już wyjechać. Rozmawiałem niedawno z szefową Izby Pielęgniarskiej.
Ale te wydatki, wchodząc w słowo, te wydatki są na całą służbę zdrowia, tak, a nie tylko na płace.
Tak, na całą ochronę zdrowia. I mają one rosnąć stopniowo do 2025 roku, by osiągnąć poziom 6% wydatku PKB, gdy to już jest za mały procent. I te 6% jest potrzebne teraz, natychmiast. Gdyż system, tak jak pani Jadwiga się opowiadała, jest w zapaści. System, w którym młodzi ludzie, mimo że bardzo chcieliby tu zostać, często zderzając się z nim, myślą od razu o wyjeździe za granicę. Nie mówię tu o lekarzach, tylko i wyłącznie, mówię tu o pielęgniarkach, fizjoterapeutach. Według danych izb pielęgniarskich, akurat pracuję w Wielkopolsce, wiem, że w Wielkopolsce na 80% pielęgniarek, absolwentów, nie rejestruje się w ogóle w izbie pielęgniarskiej, tylko od razu podejmuje pracę w innym zawodzie albo wyjeżdża za granicę.
Młodzi lekarze w systemie ochrony zdrowia, pani dr Olga Pietrzak, pani dr Urszula Knych, pan dr Mikołaj Sinica i pan dr Damian Patecki. Za chwileczkę odbierzemy kolejny telefon, natomiast żeby nie uciekła nam taka rzecz. Praktyka publiczna, praktyka prywatna i drugie, bo wiemy, że Ministerstwo Zdrowia teraz niemalże całe swoje siły i rozwiązania pozytywne dla służby zdrowia widzi w szpitalach sieciowych i chciałbym tutaj od Państwa usłyszeć opinię na ten temat, no bo wiadomo, że to jest wasza przyszłość i też czy szanse i nadzieje, czy wprost przeciwnie. Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Selina z Nowego Sącza.
Proszę.
Chciałam zabrać głos w temacie, który jest bardzo interesujący. Przede wszystkim najpierw pogratulować młodym lekarzom. Miałam kontakt, mam nie od dzisiaj i rzeczywiście no, wspaniale się zachowują, wspaniale. Wspaniały jest kontakt lekarz-pacjent właśnie u młodych lekarzy. A drugi problem to interesował mnie od zawsze problem specjalizacji. Proszę sobie wyobrazić, że teraz od dłuższego czasu już mamy statystyki. Po prostu społeczeństwo się starzeje i jak najbardziej brakuje specjalizacji typu gerontologii, prawda, opieki paliatywnej i tych także lekarzy rodzinnych, bo tutaj wydaje mi się, że na zasadzie takiej, że potrzebujemy lekarza, to pan będzie lekarzem rodzinnym, prawda? No, medycyna była dawniej, interna była, zresztą chyba jest nadal, jest królową nauk medycznych, prawda? I tu jest problem, bo rzeczywiście młodzi lekarze podejmują bardzo wąskie specjalizacje, o czym któraś z pań mówiła, że jest ich około 60 w tej chwili, prawda, możliwości, a pacjent i brakuje kontaktu, po prostu pacjent-lekarz, bo moim zdaniem medycyna jest w większości odhumanizowana. Przypadki, laboratoria, analizy, prawda, wszystkie rentgeny i tak dalej. Owszem, jest to na wysokim poziomie, ale gdzieś po drodze ginie pacjent. I co na to młodzi lekarze? Chciałabym usłyszeć.
Dziękujemy pani Celino, pozdrawiamy.
Znaczy, najpierw chciałam odpowiedzieć a propos specjalizacji i tego, że niektórych brakuje. Faktycznie jest problem taki, że niektóre specjalizacje są chętniej brane przez młodych niż inne. Na ten przykład chirurgia ogólna, którą ja planuję się zająć, jest mało chętnie wybierana, bo po pierwsze jest dość ciężka fizycznie, a po drugie jest problem ze szkoleniem w tej specjalizacji i jest mało możliwości dorobienia sobie, powiedzmy, prywatnie w trakcie rezydentury. W związku z czym no, w tej chwili średnia wieku chirurgów ogólnych wynosi 55 lat. Co jest bardzo wysoko, jako że to nie są ludzie, którzy mogą siedzieć po prostu w gabinecie i przyjmować i pracować tylko umysłem, ale to też jest praca fizyczna. Więc powstał pomysł specjalizacji deficytowych, na przykład geriatria do nich należy, ale jakby pomysłem zachęcenia ludzi do tego, żeby zajęli się tą specjalizacją jest dodatkowe 200-300 zł miesięcznie. W związku z czym dla kogoś, kto nikt nie uzna, że średnio go to interesuje, ale dla tych pieniędzy wybierze tą specjalizację. W związku z czym tutaj jest faktycznie problem.
Ginie pacjent, jeszcze pani Celina mówiła, że przy tej wysoko wyspecjalizowanej technologii dostępności ginie pacjent.
Mi się tak przyjemnie słuchało pani Celiny, gdyż jako lekarz, jako właściwie przyszły lekarz w trakcie studiów, zawsze myślałem, że dla mnie najważniejsze w medycynie jest kontakt z pacjentem i zawsze myślałem o specjalizacji, której ten kontakt będzie najważniejszy, który będzie kluczowy. Dlatego planuję związać się z psychiatrią. I odpowiadając pani Celinie, niestety sprowadza się do prostych wyliczeń. Według NFZ-u na wizytę u lekarza przysługuje 15 minut. To jest w trakcie których musimy pacjenta przyjąć, przywitać się z nim, wpisać jego dane do komputera, opisać pacjenta, wydrukować zgodę dla pacjenta na leczenie, wydrukować recepty, napisać te recepty, przejść całą procedurę, która często zajmuje czasem dłużej niż sama rozmowa. I nawet gdy człowiek chce, gdy człowiek bardzo chce, to jest przymuszony pracować szybciej, bo przyjmuje tych pacjentów więcej przez sam system.
Czyli pośrednio mamy teraz odpowiedź na to pytanie sprzed kilkunastu minut. Czy system może pomagać lekarzowi, pacjentowi, czy też nie? Okazuje się, że rozwiązania systemowe jak najbardziej służą temu, by lekarz miał ludzkie podejście do siebie i do pacjenta, jak również by pacjent był po ludzku i po Bożemu też.
System próbuje wyrównać w jakiś sposób patologię, bo faktem jest, że lekarzy jest skrajnie mało w Polsce i cały czas ubywa. I przez to każdy lekarz musi przyjmować tych pacjentów coraz więcej. Przez to każdy lekarz pracuje coraz więcej i przez to jest coraz mniej czasu dla pojedynczego pacjenta.
Pytanie sprzed telefonu pani Celiny, a mianowicie praktyka publiczna i praktyka prywatna. Jak państwo to postrzegacie? Jakie to daje szanse? Jakie są zagrożenia dla lekarza, jednocześnie dla pacjenta? Zwłaszcza może tego pacjenta będącego w sile wieku, będącego dynamicznym, posiadającego wystarczające środki, by inwestować w swoje zdrowie. No, z reguły jest to pacjent, który szuka praktyki prywatnej i pójścia do specjalisty bezpośrednio, prywatnie.
Czy ścieżka jest dużo krótsza do specjalisty prywatnego? Poza tym jakby szpitale albo przychodnie, bardzo rzadko państwowe, bardzo rzadko działają popołudniami. Co na przykład dla ludzi młodych, którzy pracują, albo muszą się zwolnić z pracy, co bardzo często powoduje, że po prostu wolą nie pójść do lekarza. A im dalej jakby zaawansowany jest proces chorobowy, tym gorzej dla pacjenta tak naprawdę. Więc jeśli chodzi o prywatność samą, to nie, moim zdaniem to jest bardzo dobre zjawisko i to jest bardzo źle, że próbuje się to stłamsić w jakiś sposób, dlatego że powinniśmy dawać pacjentom możliwość wyboru, czy chcą szybciej, żeby się nimi zająć, czy nie.
Z punktu widzenia pacjenta, z punktu widzenia lekarza, jeżeli postulat jest jeden etat dla jednego lekarza.
Większość lekarzy chciałoby nie musieć pracować prywatnie. Po prostu chciałby pracować w jednym miejscu i resztę czasu poświęcać na odpoczynek i dla rodziny.
Poza tym etat w szpitalu jest, to znaczy praca na etacie, a nie na kontrakcie, co wiąże się z indywidualną praktyką lekarską. Z mojej perspektywy jest pracą dużo bezpieczniejszą. Mamy zapewnione środki socjalne, mamy możliwość wzięcia urlopu macierzyńskiego i mamy zapewnioną opiekę. I wiadomo, że teraz jesteśmy młodzi, silni, zdrowi, ale w sytuacji, kiedy uleglibyśmy, nie daj Boże, trudnemu wypadkowi i bylibyśmy osobami niezdolnymi do pracy, to jesteśmy totalnie pozbawieni środków do życia, jeśli pracujemy tylko i wyłącznie w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej. Więc myślę, że większość z nas na pewno wolałaby pracować głównie na etacie.
Ale to już jest kwestia umowy, a nie państwowego czy prywatnego.
Tak, regulacji, tak.
Usługi, cokolwiek.
Ale to jest też kwestia odpowiedzialności państwa, bo tak się przyjęło, że każdy w Polsce musi mieć własną firmę. I to lekarz, sprzątaczka, ochroniarz. I to niekoniecznie jest dobre, bo po to powstały przepisy prawa pracy, żeby chronić ludzi i dawać im jakieś bezpieczeństwo.
Ale z drugiej strony producenci sprzętu medycznego z takich rozwiązań cieszą się i radują, ponieważ więcej gabinetów medycznych, więcej sprzętu medycznego, który ma swoje odpoczynki, postoje, więcej produkcja w tym wymiarze rośnie, a tym samym myślę, że cieszą się banki, które kredytują ten sprzęt medyczny.
Warto tutaj też wyróżnić, że w ochronie zdrowia możemy wyróżnić publiczne podmioty, szpitale, które są własnością państwa. A wśród prywatnych podmiotów możemy wyróżnić te, które świadczą tylko usługi prywatne, za które pacjent płaci sam lub z prywatnego ubezpieczenia, ale też jest bardzo duża ilość podmiotów prywatnych, które świadczą usługi na zasadzie kontraktu z NFZ-em. I tutaj de facto zasady...
To jest bardzo sprytne, bo podstawa jest z NFZ-u, a dodatki są...
Znaczy tu chodzi tylko o to, że pacjent ubezpieczony może się takiego miejsca dostać, ale zarządzanie odbywa się przez właściciela, podmiot prywatny, i który jest odpowiedzialny finansowo za to miejsce, który nie jest prezesem, dyrektorem z nadania i de facto dba o to miejsce też w inny sposób. Troszeczkę dba o swoich pracowników w inny sposób.
Młodzi lekarze w systemie ochrony zdrowia, Radio Maria, Telewizja Trwam, prosimy.
Halo?
Prosimy.
Halo.
Jesteśmy na antenie, prosimy o przedstawienie się i zabranie głosu.
Witam serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
witam
zawsze.
Serdecznie ojcze Benedykcie, Fabian z Warszawy się kłania.
Kłaniamy się panie Fabianie.
I witam serdecznie również młodą kadrę lekarską, przyszłość naszej medycyny. I moi drodzy, ja jestem, jeśli już używać określenia pacjent, to taki pacjent w dość posunięty, że tak powiem, wiekiem. I mam często do czynienia ze służbą zdrowia, z lekarzami. I po pierwsze, absolutnie się zgadzam z panią Jadwigą z Warszawy, że niedobrze się dzieje, mimo hasła dobrej zmiany w służbie zdrowia. I od strony właśnie tak pacjenta bezpośrednio widzę to i w szpitalu, i u lekarza pierwszego kontaktu. Nie czas na to, aby mówić o szczegółach, ale naprawdę dużo trzeba przeorać, że użyję takiego określenia, aby naprawdę doprowadzić polską medycynę do właściwego poziomu. I tutaj naprawdę popieram i gratuluję młodym lekarzom i popieram wasze działanie. Wyczułem też takie akcenty, które mnie ucieszyły, ale dam taki mały przykładik, nie chcę generalizować, proszę państwa, troszkę dziegciu do tego miodu. Otóż byłem w szpitalu niedawno i w pewnym momencie na kardiologii leżałem, w dobrym szpitalu. Rano przychodzi młody człowiek do mnie w czerwonym sweterku, staje przy łóżku i no, państwo rozumiecie, bez słowa innego, ani dzień dobry, ani tylko co jest panem? Ja patrzę na niego i mówię, przepraszam bardzo, a co z panem?
Brawo.
Tak, no bo widzę, że no, ktoś może przypadkowy podczas tak historki znowu pyta. I w pewnym momencie zaniemówiliśmy obaj, i on i ja, i w końcu proszę państwa, mówię, a kim pan jest? Ja jestem lekarzem, proszę pana. Ani słuchawek, ani przychodzi w sweterku, no nie wiem, może tak jest, jak państwo mówiliście, biedny się nie dostał w nocy na dyżurze czy coś, przyszedł i zaczyna od takich słów. Czyli, ale puenta tego, proszę państwa, wielką sprawą, obok oczywiście profesjonalizmu jak najlepszego, jest empatia, człowieczeństwo, po prostu empatia lekarza z pacjentem. I ucieszyłem się niedawno, jak usłyszałem, że nie wiem jak jest na dzisiaj, ale pół roku temu, że jedyna uczelnia w Polsce, Akademia Medyczna, nie wiem czy już Uniwersytet jest Medyczny, kształci i uczy empatii do pacjentów. Jedyna uczelnia w Polsce to jest w Lublinie. No więc jeżeli tylko tak jest nadal, że jedyna, no to mój Boże. To po prostu weźmy się za to empatię i kształćmy od razu młodych, sympatycznych owszem, ale i również coraz bardziej kompetentnych, profesjonalnie przygotowanych lekarzy. I państwu tego też bardzo życzę, zresztą widzę tak wizualnie, chociaż wizualnie nie można ocenić, ale jestem pewien, że państwo po prostu macie pełną świadomość, pełne przygotowanie i potraficie właśnie te czynniki, a w tym i właśnie ten czynnik empatyczny uwzględniać w kontaktach z pacjentami w leczeniu. Szczęść Boże, oby tak było jak najdalej.
Dziękujemy panie Fabianie. No, empatia, uśmiech czasem potrafi uleczyć. Zapraszamy też na studia podyplomowe z komunikacji społecznej. Problem to wyższa szkoła to służy pomocą. Tak, prosimy.
A propos tego, że w Lublinie uczą empatii, w sensie może wymyśli po prostu taki przedmiot, nie wiem o co chodzi do końca, ale to nie jest tak, że nas na innych uczelniach nie uczą empatii. To jest kwestia po prostu naszych mentorów i naszych nauczycieli w trakcie zajęć. I jasne, spotkałam się z takimi, którzy byli po prostu paskudni i dla nas, i dla pacjentów. Antyprzykład.
Będziesz dobrym chirurgiem, nie.
To akurat również kardiolog był, ale generalnie po prostu uczyli nas tego, żeby też podejść do pacjenta jak do człowieka, a nie jak do maszynki. Także wydaje mi się, że z tym akurat na studiach nie ma problemu.
Bardzo krótko, nowe zmiany w systemie zdrowia, czyli sieciowe szpitale, jak państwo postrzegają?
Ciężko coś powiedzieć o tym systemie, raz, że nie jesteśmy ekspertami do spraw ochrony zdrowia, jesteśmy młodymi lekarzami, nie jesteśmy politykami, choć często politycy też się wypowiadają o rzeczach ochrony zdrowia, o których nie mają pojęcia, ale jedyne co można powiedzieć, że
jest zauważalny potencjał, pragnienie jakichś zmian w systemie, tylko bez pilotażu, bez obszernych analiz, ciężko stwierdzić, czy ten system będzie dla nas dobry, czy nie będzie. System szpitali sieciowych zakłada likwidowanie wielu oddziałów, likwidowanie wielu szpitali. Ta niepewność w ochronie zdrowia...
Też szpitali prywatnych z wielkimi osiągnięciami.
I właśnie ta niepewność, bo teraz nie wiadomo, jak ta ustawa będzie wyglądać, kto wejdzie w tą sieć, kto nie wejdzie. I ta niepewność zabija ducha w wielu ludziach.
Młodzi lekarze w systemie ochrony zdrowia, jak Państwo słyszeli z telefonu, wiele nadziei pokładają przyszli pacjenci, obecni lekarze z dużym doświadczeniem, jak chociażby pani Jadwiga, 59 lat bycia lekarzem. Dziękuję za przybycie do studia. No i życzę dobrej zmiany na miarę możliwości Państwa i na miarę Państwa pragnień, realnych marzeń, co by się zrealizowały. Dziękuję. A w studiu pani Olga Pietrzak, lekarz w trakcie specjalizacji z ginekologii i położnictwa. Urszula Knych, lekarz w trakcie stażu podyplomowego, w przyszłości być może chirurg. Mikołaj Sinica, lekarz w trakcie stażu podyplomowego, w przyszłości może psychiatra. I pan Damian Patycki, lekarz w trakcie specjalizacji z anestezjologii intensywnej terapii. Mam nadzieję, że nie uśpiliśmy naszych nie znieczuliliśmy na problem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Dziękuję Państwu za uwagę.